Cześć Ela.
Cześć Paja.
Dziś będzie odcinek pod tytułem Zaufaj mi, jestem autorem. Cześć wszystkim w kolejnym odcinku naszego podcastu. Po pierwsze, witamy Was bardzo serdecznie. Cieszymy się, że możemy dla Was nagrywać. Mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Jeśli tak będzie, to bardzo uprzejmie prosimy Was o ocenę w serwisie Spotify. Dzięki temu możemy trafiać do nowych osób. I w ogóle w ostatnim czasie, między ostatnim nagraniem a tym nagraniem, wydarzyła się niesamowita rzecz. Zostałyśmy wyróżnione w plebiscycie Opowiem Ci w kategorii podcast. Ogromnie Wam dziękuję za wszystkie głosy. Pisałyśmy już o tym na naszych mediach społecznościowych, ale chcemy też o tym opowiedzieć i tu naprawdę wielkie dzięki za każdy jeden oddany na nas głos. To jest nagroda od Was, więc po prostu jestem trochę przejęta ze wzruszenia. Bardzo Wam z Elą dziękujemy za to wyróżnienie.
Tak jest. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. No i mamy nadzieję, że tym dzisiejszym odcinkiem trochę się odpłacimy. Paja już powiedziała, że mamy nadzieję, że Wam się spodoba. Ja muszę przyznać, też jestem bardzo ciekawa, co nam z tego odcinka wyniknie, bo on jest trochę tajemniczy. Będziemy dzisiaj opowiadać o takich książkach, o których niewiele sobie nawzajem powiedziałyśmy, poza tym, że bardzo nam się podobały i że właśnie są w nich takie tajemnicze wątki, myślę.
Tak, będziemy sobie rozmawiać też o zaufaniu. I no po prostu i tak strasznie mi się moja książka podoba, że jestem przejęta, czy ja to wszystko dobrze ubiorę w słowa. Wiem, że twoja też wywarła na tobie duże wrażenie, więc oczywiście ogólnie ten nasz temat zaufania do autora to jest jedno, a drugie to jest to, że to jest po prostu też tytuł książki, którą masz na dzisiaj. Zaufanie, prawda?
Tak, tak się złożyło, że bardzo dobrze ten tytuł pasuje też do twojej książki, myślę, i do całego naszego odcinka. Ale ja pozwolę sobie zacząć. Mam właśnie przed sobą książkę Zaufanie Hernanda Diaza w świetnym przekładzie Agnieszki Walulik. I słuchajcie, to jest niesamowita książka.
Ja chyba zacznę tak samo, jak opowiem o swojej, to jest niesamowita książka.
Znowu coś, co nam łączy obie te lektury. No, myślę, że znajdziemy tych wspólnych punktów też sporo. No i postaram się jakoś opowiedzieć o tej książce, chociaż ja muszę przyznać, że posłuchałam rad, które widziałam gdzieś na mediach społecznościowych, w różnych recenzjach, które się już pojawiały. I tam wiele osób pisało, że to jest taka książka, w którą warto skoczyć na główkę i w sumie nie zastanawiać się za bardzo, o czym ona jest, nie czytać z tyłu opisu na okładce, nie wnikać, nie czytać tych wszystkich recenzji, które mówią o tym, żeby nie czytać recenzji i tak dalej. Więc ja trochę tego posłuchałam i zaczęłam tę książkę bez jakiejś takiej szerszej wiedzy, co się tam dzieje. No i teraz znowu stoję przed dylematem, jak Wam trochę przybliżyć, co to jest w ogóle za książka, co się w niej dzieje, o co w niej chodzi, ale żeby też pozostawić właśnie ten nimb tajemnicy, który mógłby ją otaczać i który, myślę, bardzo fajnie działa, kiedy się w tę książkę wchodzi. No ale postaram się, tak?
Tak, szybkie pytanko. Skoro Ty już jesteś po lekturze i wiesz, co jest napisane z tyłu, to czy to, co jest napisane z tyłu, naprawdę jakoś psuje ten odbiór? Albo właśnie ten nimb tajemnicy sprawia, że jest trochę taki wyświechtany.
Dla mnie myślę, że nie, bo ja inaczej odbieram tę książkę i inaczej napisałabym swój taki właśnie trochę tajemniczy opis, bo ten opis z tyłu właśnie nie psuje nic, dlatego że jest taki trochę rozmyty, nie bardzo wchodzi w szczegóły, więc on niewiele zdradza, ale też mnie na przykład by nie zachęcił do lektury. Aha. Więc w sumie się cieszę, że się tym nie sugerowałam.
A czy to jest taka książka, bo myślę już teraz o punktach wspólnych wielu, które możemy mieć. Czy to jest taka książka, w odniesieniu do której różni czytelnicy mogliby mieć różne zdanie na temat tego, o czym ona jest?
Myślę, że tak. Myślę, że mogłoby tak być i to jest ciekawe, bo właśnie chciałam powiedzieć, że pod takim kątem czysto fabularnym to tutaj właściwie niewiele się dzieje. Mamy historię życia dwóch osób właściwie, można powiedzieć, które są opowiedziane z różnych punktów widzenia, no ale w tym życiu niewiele jest takich jakichś dynamicznych zwrotów akcji, czy jakichś takich ważkich wydarzeń, które są opisane w szczegółach, albo które jakoś diametralnie zmieniają kierunek, w którym te postacie zmierzają, więc pod kątem fabularnym faktycznie tutaj nie można powiedzieć, że bardzo dużo się dzieje. No i może właśnie dlatego tyle by mogło być tych opinii o czym ta książka jest i co w niej jest najważniejszego i co właściwie jest tym głównym tematem, który tutaj przeważa. Ja muszę powiedzieć, że jak skończyłam ją czytać, to w głowie cały czas nucił mi się wers z musicalu Hamilton, który zresztą co się często zdarza, więc to nie jest nic niezwykłego, ale myślę, że on właśnie podsumowuje to, o czym dla mnie jest ta książka, czyli przekładając roboczo na polski, to jest książka właśnie o tym, kto przeżyje, kto umrze i kto opowie naszą historię. Więc tak bym w skrócie mogła napisać z tyłu na okładce, gdyby to nie była kradzież linijki z musicalu Hamilton. I myślę, że właśnie to opowiadanie historii tutaj jest kluczem i trochę sobie jeszcze na pewno do tego wrócę i myślę, że będziemy dużo o tym dyskutować też, kiedy ty się włączysz do tej rozmowy.
Znaczy ja już się szczerze po prostu strasznie, bo po pierwsze widzę, jak ty się cieszysz, bo wiem, że ta książka ci się podobała, a po drugie właśnie no, oczy mi się świecą na myśl o tych wszystkich właśnie, no, o tym, kto opowiada historię. To chyba jest taki powracający do nas motyw, ale tutaj wyjątkowo w tych książkach wydaje mi się wybrzmi.
Tak, tak, zdecydowanie, więc zaraz do tego wrócę i myślę, że to będzie taki główny temat, na którym się skupimy, ale chciałabym w kilku słowach zarysować jednak te postaci i fabułę i miejsce akcji, scenerię, w której to wszystko się odbywa. Więc mamy w tej książce historię pewnego finansisty, który robi zawrotną karierę na Wall Street i który jest takim symbolem właśnie kapitalizmu i galopującego rozwoju finansowego, giełdy i tak dalej. W latach, przede wszystkim w latach 20. Więc to jest jedna z tych głównych postaci. No i mamy oczywiście postać jego żony, która trochę mu towarzyszy w jego doświadczeniach życiowych, trochę pozostaje w jego cieniu, trochę właśnie jest przedmiotem zainteresowania ze względu na to, że niewiele o niej wiadomo, bo tak jak zresztą ten nasz główny finansista trzyma się właśnie swojego kącika, niewiele wiadomo o ich życiu prywatnym, co oczywiście napędza mnóstwo plotek i zainteresowanie mediów i szerokiej publiki. No i to jest ta główna para, która się pojawia, ale mamy tutaj cztery części, które składają się na tę książkę i nie będę opowiadać o wszystkich, żeby właśnie zostawić czytelnikom i czytelniczkom trochę niespodzianek, ale powiem o pierwszej, bo to jest coś, co widzimy otwierając okładkę. Otóż ta powieść, Zaufanie, zaczyna się od innej powieści. Pióra nieznanego nam autora, o którym nic nie wiemy. Paja tutaj przeżywa ekstazę czytelniczą, bo widzę, że zaraz będziemy miały bardzo podobną opowieść. Ja cię zaraz dopuszczę do głosu, bo
Ja po prostu, ja tak kocham książki w książkach. To jest chyba po prostu moja ulubiona rzecz i po prostu nie mogę, no.
No więc właśnie, mamy jakiegoś autora, o którym nic nie wiemy, nie wiemy co to za gość i dlaczego pisze książkę, no i właśnie on opisuje nam historię tych dwojga ludzi, tego finansisty i jego żony. Wiele się o nich dowiadujemy, bo mamy trzecioosobową narrację, wszystko wiedzącego narratora, który potrafi wniknąć w ich wnętrze, w ich uczucia, w ich doznania. No i wiele się o nich dowiadujemy, a potem zaczyna się kolejna część, która pokazuje nam te te historie, a może nie do końca te historie, te osoby, a może nie do końca te osoby, tylko ich pierwowzory w nieco innym świetle, z innej perspektywy i tak dalej, aż do końca. No więc tych historii, właściwie tych opowieści jest kilka, mimo że wydaje się, że jest tylko jedna. I myślę, że tutaj przejawia się też ogromny talent pisarski Hernana Diaza. Uważam, że naprawdę kunszt pisarski tego człowieka to jest coś niespotykanego i szczerze mówiąc nie mogę się doczekać, aż przeczytam inne jego książki. Właśnie ze względu na styl, który zmienia się na przykład w tych poszczególnych częściach. Rzeczywiście można by uwierzyć, że to są teksty autorstwa innych osób i naprawdę można to obserwować. Zresztą tutaj trzeba też pogratulować tłumaczce, bo świetnie udało jej się to oddać, więc przechodzimy trochę od tego wszechwiedzącego narratora, od tego stylu, który jednocześnie jest bardzo osobisty, pokazuje nam wnętrza tych bohaterów, ale też autor tej powieści w powieści lubi czynić takie ogólne uwagi o naturze ludzkiej, że bywa, że człowiek zachowuje się tak, że niektórzy ludzie coś tam, więc mamy ten taki ogólnikowy, trochę właśnie taki sentencjonalny sposób pisania, a w innej części mamy podejście dużo bardziej personalne, narrację pierwszoosobową, postawienie pewnego ja w centrum i właśnie to ja filtruje różne doświadczenia przez swoje oczy, przez swoje doświadczenie i ta narracja jest już zupełnie inna. No i co jeszcze jest dla mnie wspaniałe, to to, jak te opowieści się przenikają i jak subtelnie można wyłapywać różne zapożyczenia, których postaci, autorzy, autorki występujące w tej książce dokonują, więc czerpią nawzajem ze swoich opowieści, ze swoich dzieł spisanych, opowiedzianych. No i to wszystko się właśnie niesamowicie w tej książce splata i właśnie my jako czytelnicy i czytelniczki mamy okazję to śledzić i wyłapywać. Próbujemy właśnie sprawdzić, gdzie ten wątek się zaczął, gdzie się skończył, co to razem nam tka ta historia i ta plątanina różnych wątków.
Bum!
Co to był za dźwięk?
Mózg mi eksplodował, bo jestem taka szczęśliwa, że nam te książki się tak spotkały niesamowicie. Słuchajcie, ja mam pytanie, bo wracając właśnie do tego autora naszego i właśnie do tego tytułowego zaufania, czy możesz powiedzieć coś więcej o tym zaufaniu, czego właśnie dotyczy to tytułowe zaufanie? I znów taki mój trochę komentarz do tego, co powiedziałaś właśnie, że mamy te pełnoprawne narracje w pewnym sensie, no bo one są pełnoprawne, to do jakiego stopnia my w nie wierzymy, albo która bardziej do nas przemawia, to już potem jest często kwestia, prawda, też jakiegoś takiego subiektywnego odbioru, ale jednak autor przedstawia je nam w jakiejś konkretnej kolejności i w ten sposób jakoś uszeregowuje tutaj te historie, czy ma coś takiego miejsce właśnie, że no niby mamy te pełnoprawne opowieści, pierwszą, drugą i tak dalej, no ale one są w jakiejś kolejności ułożone. Nie bez przyczyny o to pytam, bo to też się wiąże bardzo z moją książką, ale jak to właśnie tutaj wygląda? Czy ta kolejność ma znaczenie twoim zdaniem i jak to wpływa na odbiór tej książki i jak to tutaj Hernán Díaz sobie zaplanował, albo jak ty myślisz, że to zaplanował, albo jak ty to odbierasz?
Ja myślę, że na pewno ma znaczenie ułożenie tych poszczególnych fragmentów i to, w jakiej kolejności my zapoznajemy się z tymi narracjami, ale już wydaje mi się, że jakby je poprzestawiać, to też mogłoby być ciekawy efekt. To znaczy chodzi mi o to, że ogromny wpływ ma na nas, myślę, to, czego dowiadujemy się w pierwszej kolejności i to na podstawie tego, czego dowiadujemy się, mówię tutaj zarówno o tej książce, jak i w ogóle o życiu i kiedy dowiadujemy się coraz więcej o różnych tematach, o różnych historiach, no to ta pierwsza wersja, którą gdzieś usłyszałyśmy, którą w sobie nosimy, no sprawia, że mamy różne założenia, różne wyobrażenia i potem spotykamy się z innymi perspektywami, nami, z innymi teoriami. Jakieś klapki być może nam opadają z oczu, zaczynamy inaczej patrzeć, więc to, co wiemy najpierw, no jest jakimś takim fundamentem, na którym być może budujemy, a być może będziemy musiały sobie ten fundament rozebrać, żeby wybudować i postawić coś nowego. Więc myślę, że Hernandias no bardzo skrupulatnie wiedział, od czego zacząć, żeby potem kazać nam rozmontować coś, co się pojawia w następnych częściach jego historii. No i pytałaś też o to zaufanie. Myślę, że to dotyczy właśnie wszystkiego, co się dzieje w tej książce, ale myślę, że można by to rozszerzyć znowu na ogólnie to, jak my, tak jak mówiłam, jak uczymy się różnych rzeczy o świecie i w jaki sposób właśnie te historie do nas docierają. Znowu, kto opowiada nam i dlaczego, to też jest taki wątek, który często w naszych rozmowach powraca. No i ta książka pozwala sobie zadać to pytanie właśnie, skąd się bierze zaufanie do różnych osób, które nam różne rzeczy opowiadają, czy należy im ufać i dlaczego, albo dlaczego nie.
Albo co sprawia, że są tacy przekonywujący, że im ufamy, prawda? Może właśnie po to czystość języka, albo słownictwo, którego używają, albo wiarygodność zdarzeń, chociaż też niekoniecznie, bo jeśli bardzo ubierzemy w jakieś niesamowicie piękne słowa, niesamowitą historię, no to też możemy, prawda, dać się zwieść temu zaufaniu, tak?
Albo pozycja społeczna, bo tutaj mamy na przykład właśnie tego wielkiego finansistę, kapitalistę, który kreuje zupełnie inną narrację niż ktoś patrzący z zewnątrz, czy powiedzmy tak obrazowo z dołu na jego ogromny sukces i to, jak wysoko się wspiął. I ta jego narracja jest w książce porównywana i to mi się bardzo spodobało, tutaj wszystko było wielką literą biografii innych wielkich mężczyzn i właśnie tego, jak one często są zbudowane, jak wiele podobieństw można w nich zauważyć. To były właściwie autobiografie czy jakieś dzienniki osobiste, opowieści tych mężczyzn sukcesu, o tym, jak to ich życie wyglądało, jak ten sukces osiągnęli, co wielkiego uczynili, jak się przysłużyli społeczeństwu, więc właśnie
to są ci, którzy krzyczą najgłośniej.
To są ci, którzy krzyczą najgłośniej, którzy mają pozycję pozwalającą im tworzyć taki obraz, który wydaje się właśnie wiarygodny, no bo człowiek wielkiego formatu wie, o czym mówi.
Był tu i tam, to wykształcony, wiadomo.
Właśnie, więc ta pozycja no, też wpływa na to, jakim zaufaniem są ci ludzie darzeni. No więc tutaj mamy kolejny taki aspekt bardzo ważny właśnie, gdzie w pozycji społecznej stoi dany człowiek wygłaszający takie, a nie inne poglądy czy prawdy. No i właśnie jak to wpływa na ich odbiór. Więc tutaj też jest kolejne pytanie, czy taki dylemat właśnie, który mamy przed sobą właśnie, komu tutaj uwierzyć. No ale ja też przyłapałam się na takiej myśli.
No jestem ciekawa, na czym się przyłapałaś, bo ja podczas lektury mojej książki też się przyłapywałam na wielu rzeczach, więc to jest ciekawe. Na czym przyłapali nas autorzy? To
no
może
właśnie
być podtytuł naszego odcinka, na czym przyłapali nas autorzy.
Więc ja cały czas czekałam, aż dojdzie do głosu pewna osoba i aż wreszcie ona przemówi we własnym imieniu i miałam takie wewnętrzne przekonanie,
że teraz to ona ci wyjaśni.
Teraz to będzie prawda, autentyczna prawda, najprawdziwsza prawda, no bo ona mówi o sobie. I dopiero później zaczęłam zadawać sobie pytania, no czy zawsze tak jest, czy to, jak my piszemy o sobie albo o swoim życiu, nawet jeśli to jest tylko dla nas, jeśli nie zamierzamy tego
czy
właśnie...
Czy zawsze to jest tylko dla nas?
No właśnie.
No nie, teraz staw mi to przyszło do głowy.
Ale też, czy pisząc tylko dla siebie, zawsze jesteśmy w stanie napisać samą prawdę albo objąć...
Czy nie chcemy się pocieszyć, wykreować czegoś?
Właśnie, wykreować albo objąć, czy w ogóle obejmujemy swoim spojrzeniem całą sytuację, czy tylko jej wycinek i czy to wtedy daje pełny obraz, czy nie może dać pełnego obrazu. Ale podoba mi się to słowo, którego użyłaś, właśnie kreowanie, bo mam wrażenie, że tutaj to nie jest tylko tak, że autor w zaufaniu kreuje swoich bohaterów, ale też oni bardzo aktywnie kreują siebie samych i siebie nawzajem w pewnym sensie. I jeszcze na dodatek w to wszystko wchodzimy my, czytelniczki i czytelnicy. I my aktywnie też w tym procesie uczestniczymy i właśnie kreujemy sobie jakieś wyobrażenia, które no, czekamy, czy się potwierdzą, albo sprawdzamy, czy w kolejnym fragmencie nie wyjdzie jakiś inny obraz, więc my też w tym kreowaniu bierzemy udział i cały czas to kreowanie no, trwa, przebiega i zmienia się właśnie zależnie od tego, czego nowego się dowiemy i kto nam teraz opowiada. No i jeszcze na sam koniec, bo ja już widzę, że ty tutaj niemal przebierasz nogami i już byś chciała opowiadać.
To znaczy, ja myślę, że to nie będzie tak do końca koniec to, co teraz powiesz, bo wydaje mi się, że wywiąże nam się tutaj ciekawy dialog między tymi książkami, więc ty zaprezentowałaś swoją, a podejrzewam, że będziesz mogła wracać do wielu rzeczy jeszcze później, ale umownie nazwijmy to na sam koniec.
Dobra, to ja bardzo chętnie wrócę w dialogu do zaufania, ale jeszcze chciałam wspomnieć o czymś, co też nam się ostatnio przewija ciągle w naszych odcinkach i ty o tym głównie wspominasz, to jest idea męskiego geniuszu i myślę, że ta książka właśnie też ma ten wątek w sobie i że ten męski geniusz tutaj, który przejawia się może trochę inaczej niż w tych artystycznych czy naukowych sytuacjach, o których ty wspominałaś w ostatnich odcinkach, ale on też tu jest obecny i też jest bardzo silnym, można by nawet powiedzieć takim bohaterem tej opowieści o tym wielkim człowieku i jego żonie oczywiście. No więc tutaj mamy...
Przepraszam.
No bo to jest jego żona po prostu.
No wiadomo, tak.
Tak. On i wielki jego człowiek i tak. Jego żona.
Wielki
tak
człowiek oczywiście dużymi literami. Tak.
No więc właśnie tutaj tym geniuszem, ten geniusz przejawia się w tym, że ten mężczyzna gra na giełdzie po prostu tak jakby grał na fortepianie, jest wirtuozem i ma niesamowity talent wrodzony. Nikt właściwie nie wie, jak on to robi. No i to wystarczy, prawda? To go usprawiedliwia, bo on jest predysponowany do tego, żeby osiągnąć te szczyty bogactwa
mit
i pozycji.
Mit po prostu opowiada się sam.
Mit opowiada się sam i dosłownie to się dzieje w książce Hernana Diaza. Ten mit obrasta w coraz to nowe warstwy i no właśnie jakby z jednej strony wywyższa tego człowieka, z drugiej strony trochę go odziera z człowieczeństwa w taki sposób, że no właśnie on nie ponosi takiej odpowiedzialności jak byle pierwszy lepszy śmiertelnik, no bo jest kimś więcej, jest geniuszem. No
jest
więc
wielki, niezniszczalny, on wyznacza standardy i tak dalej.
Tak jest, no więc ten geniusz tutaj też jest bardzo ważną częścią tej opowieści, no i to jest taki geniusz w kapitalizmie, więc ta narracja kapitalizmu tutaj no jest też czymś istotnym i też myślę, że Hernán Díaz chciałby, żebyśmy się trochę nad tym zastanowili i zastanowiły właśnie jak brzmi ta narracja wolnego rynku i kapitalizmu, w której żyjemy i w której w większości się już urodziłyśmy, więc no mamy zaufanie do tego, że tak jest i że tak musi być.
I że nie ma innego rozwiązania
i że to są prawdy objawione, więc to też jest taka zagadka, nad którą się można trochę pozastanawiać podczas czytania i po zakończeniu lektury, bo to też jest taka książka, o której się myśli i myśli i myśli.
Ja to muszę przeczytać, a dopiero co wypożyczałam inną książkę, którą muszę przeczytać, czyli Anomalię, bo chcę się dowiedzieć, bo oczywiście znowu wracam myślami do wszystkiego innego, co było we wcześniejszych naszych rozmowach, kiedy też trzeba było tak troszeczkę krążyć dookoła tematu. Oczywiście już dużo nam powiedziałaś, ale no, że ja chcę się dowiedzieć, co w tej Anomalii, co jest tą anomalią, a teraz jeszcze tutaj chcę sprawdzić wiele rzeczy u Hernana Diaza w Zaufaniu. No, zapowiada się świetnie. W ogóle tak już na marginesie, wydaje się, że jest pięknie wydana.
Jest wspaniale wydana.
Więc, no super, super, super. A więc książka, którą ja bym chciała Wam zaproponować bardzo i która chciałaby wejść w dialog z Zaufaniem, to jest Tak rewelacyjna książka, słuchajcie, to są Biedne istoty Alasdaira Greya w tłumaczeniu Ewy Horodyskiej. I ja po prostu, ja wiem, że jest film, ja go nie obejrzę, więc to mnie nie interesuje. Ale właśnie dzięki temu, że jest film, zainteresowałam się książką. I to jest tak dobra książka, słuchajcie. To jest tak dobra książka, że po prostu uśmiecham się od ucha do ucha, bo to jest taka książka, która po pierwsze jest świetną rozrywką, po drugie jest świetnie napisana, po trzecie można mieć po niej mnóstwo rozkmin i przemyśleń, po czwarte pozwala na bardzo szerokie pole do interpretacji, po piąte można o niej dyskutować, więc ona ma moim zdaniem wszelkie znamiona książki świetnej i postaram się Wam o tym trochę dzisiaj opowiedzieć. I może zacznę sobie, tak dla ułatwienia, żeby się jakoś uspokoić i uporządkować sobie swoje własne myśli. W ogóle od postaci Alasdaira Greya. To jest szkocki pisarz, to jest bardzo ważne, bo on był szkockim nacjonalistą. I Szkocja odgrywała w jego życiu bardzo ważną rolę. I odczytanie tej książki właśnie jako takiego szkockiego manifestu i odczytanie głównej bohaterki właśnie jako personifikacji Szkocji jest czymś, co się przewija w tekstach na temat tej książki, ale o czym ja nie będę mówić, bo nie wiem praktycznie nic, znaczy oczywiście coś tam wiem, ale nie wiem za wiele o ruchu nacjonalistycznym w Szkocji, o jakichś postawach albo głównych założeniach. Bardzo niewiele na ten temat wiem, ale ta książka, myślę, jest takim przyczynkiem do tego, żebym się tym zainteresowała. Więc ta Szkocja jest bardzo ważna w życiu Alasdaira Greya i bardzo ważna jest Glasgow jako miejsce akcji, bo książka Biedne istoty dzieje się w Glasgow i mam wrażenie, że to również jest turbo ważne. To miasto, jego architektura, to jak to miasto się zmienia, w ogóle od tego zaczyna się książka, od tego jak zmienia się Glasgow. Więc odczytanie tego też właśnie tak architektonicznie i tego co się wiąże z miejscem, to też jest możliwy sposób odczytania tej książki. Co tak jak mówię, sugeruje nam autor od samego początku, który jak przeczytałam, chyba nigdy w ogóle z Glasgow nie wyjechał. On był bardzo mocno związany z tym miastem, tam tworzył, wykładał na uniwersytecie, malował, bo był też malarzem, co jest w ogóle bardzo ważne również dla tej książki, bo ona przez to jest wielowymiarowa. On nie tylko ją napisał, ale także opatrzył ją rycinami, uzupełnił ją mapami, zdjęciami, więc ona jest bardzo taka wielowymiarowa już w tym, pod tym kątem. Więc mamy tego Alasdaira Greya, szkockiego nacjonalistę, socjalistę, pisarza, malarza, aktywistę i to jest osoba, która napisała tę książkę już pod koniec swojej kariery pisarskiej, bo wcześniej miał wiele innych ciekawych zresztą bardzo książek na koncie. No ale ja przeczytałam właśnie w pierwszej kolejności tę i to było po prostu, to jest po prostu ekstra książka.
No to opowiedz trochę, o czym to jest w takim razie. Wspomniałaś o głównej bohaterce.
Tak, jest główna bohaterka. Główna bohaterka nazywa się Bella Baxter. Ona została przywrócona do życia przez Godwina Baxtera, wybitnego chirurga. I ona zostaje przywrócona do życia. Jej mózg zostaje wszczepiony z jej nienarodzonego dziecka, więc w ogóle mamy bardzo taki frankensteinowski eksperyment tutaj. I tutaj zrobię taką dygresję. W tej książce bardzo wiele się dzieje, jeśli chodzi o aluzje literackie, bo cała książka jest pastiszem wiktoriańskiej powieści. I nad tym też można by się bardzo rozwlekać, dużo o tym opowiadać, szukać tych wszystkich smaczków. O, to jest cytat z tego, to jest cytat z tamtego, a to jest zaczerpnięte stąd. I tutaj znowu jest nawiązanie do tego, co powiedziałaś o Hernanie Diazie. To jest świetnie napisane, właśnie pod tym względem, że Grey świetnie zna materiały źródłowe i świetnie się z nimi bawi. I potrafi wykorzystać te różne motywy gotyckie, te różne zagrania, które stosowali wiktoriańscy pisarze. Z jednej strony śmiać się z tego, a z drugiej strony prześwietnie to imitować, więc to tak znowu, co łączy te dwie książki, które są dzisiejszymi bohaterkami naszego odcinka. No i teraz wracając, mamy ten taki frankensteinowski motyw, więc mamy tą kobietę, która wraca do życia po próbie samobójczej, więc ona zostaje przywrócona do tego życia na nowo z taką właśnie niewinnością. Ona ma tą niewinność dziecka i ma ciało dorosłej kobiety, ale cały jej proces uczenia się świata, zdobywania doświadczenia, poznawania rzeczywistości odbywa się od nowa. Więc ona jako dorosła kobieta z jakimiś tam już aparatami poznawczymi, które ma dzięki swojemu dorosłemu światu, przetwarza zupełnie inaczej jako to małe dziecko. Więc ona się uczy. Jeździ po świecie ze swoim opiekunem, bo on chce, żeby ona wszystko zrozumiała zrozumiała, żeby zobaczyła, żeby się nauczyła, żeby ona była teraz tą, którą on wyprowadził w świat, wiecie, taki bardzo protekcjonalny sposób się nią zajmuje. I zresztą protekcjonalnie odnoszą się do niej wszyscy mężczyźni, którzy pojawiają się na kartach tej książki, a jest ich sporo i są to praktycznie sami mężczyźni. Jest tutaj opiekunka, która ma taką rolę poboczną, no ale Bella Baxter jest tą naszą główną bohaterką, która no uczy się tego świata, wchodzi w niego jak taka niewinna, biedna istota, nasza tytułowa, nieświadoma tych wszystkich konwenansów, nieświadoma systemu, który rządzi światem, czyli kapitalizmu, nieświadoma imperializmu. Dla niej to wszystko jest nowe i mężczyźni od tego próbują nauczyć. Myślę, że słowo próbują jest tutaj bardzo takim słowem kluczem. Do tego, co tutaj Alistair Gray robi ze swoją główną bohaterką, a także do tego, co robi z nami i w jaki sposób nami manipuluje, bo manipuluje nami i mówi nam to od samego początku, ale opowiada swoje historie różnymi głosami tak przekonywująco, że można o tym zapomnieć, co zrobiłam.
Czyli zapomniałaś. Czyli wychodzi na to, że nie wolno mu też ufać.
Nie, totalnie mu nie wolno ufać, bo w ogóle książka, tak jak mówiłam, uwielbiam książki w książkach. I to jest właśnie taka książka. Zaczynamy od przedmowy, którą napisał nasz autor, który nie jest autorem. To jest jego alter ego. I mamy tutaj również w tej przedmowie Michaela Donnellego, który jest historykiem, który w trakcie swoich prac w Glasgow, podczas tam szukania jakichś skarbów, starych dokumentów i tak dalej, trafia właśnie na zapiski męża Belli Baxter, czyli Archibalda MacCandlesa. Więc on trafia na jego zapiski i tym zapiskom towarzyszy również list Belli Baxter, żony. I on znajduje to tak w pakiecie i ta książka sobie gdzieś tam leży i on po latach do niej wraca. I prosi swojego przyjaciela, Michael Donnelly, prosi swojego przyjaciela Alistaira Greya, żeby mu pomógł opracować tę książkę i żeby to jakoś razem wydać. I on na samym początku, nasz autor, który nie jest autorem, mówi nam, że pożyczył mi tę książkę, Michael Donnelly, mówiąc przy tym, że uważa ją za zapoznane arcydzieło, które należy wydać drukiem. Przyznałem mu rację i powiedziałem, że zajmę się tym, jeśli powierzy mi całkowitą kontrolę nad wydaniem. Dalej. Niemniej jednak zastąpiłem przydługie nagłówki rozdziału własnymi trafniejszymi tytułami. Dalej. List damy nazywającej siebie Victoria MacCandles zamieszczam jako posłowie do książki. Michael wolałby go jako przedmowę, lecz czytany przed tekstem głównym uprzedzałby doń czytelnika. Jeśli zaś przeczytamy go później, z łatwością stwierdzimy, iż jest to list zdenerwowanej kobiety, pragnącej ukryć prawdę o początkach swojej życiowej kariery. Ponadto żadna książka nie potrzebuje dwóch przedmów, a ja właśnie piszę jedną. Więc nasz autor, który nie jest autorem, od razu ustawia nas w pewnej pozycji, w jakiej mamy zapoznać się z tą książką i od razu jakby ustawia nam hierarchię ważności historii, którą chce nam przedstawić. Mamy w pierwszej kolejności mamy historię Belli Baxter opisaną przez jej męża, a później mamy wyjaśnienie, które ta oferuje w stosunku do historii, którą przedstawił jej mąż i to jest mniej ważne niż to, co ten jej mąż na jej temat napisał.
No tak, oczywiście.
No oczywiście, że tak. I to prawda, że to się wspaniale łączy z twoim zaufaniem. I
bardzo,
z...
nawet nie wiesz jak bardzo, ale ja już obiecałam, że nie będę zdradzać wszystkich szczegółów, więc tylko tutaj tajemniczo zauważę, że to się bardzo, bardzo łączy z zaufaniem.
Tak, no i właśnie mamy tę historię tego Archibalda MacCandlesa, która jest no niesamowita, bo opowiada nam właśnie o tej przywołanej do życia kobiecie, która była trupem, a teraz jest od nowa dzieckiem, kobietą, nie wiadomo. Historia jest po prostu niesamowita. Dzieją się tam rzeczy nie z tej ziemi. Podróże, romanse, no mnóstwo rzeczy się tam dzieje. Ale napisane jest to z taką swadą i z takim humorem i tak porywająco, że ja w pewnym momencie totalnie zapomniałam o tym, że tam po tym, czego się właśnie dowiedziałam, jest wyjaśnienie od Victoria MacCandles, czyli Belli Baxter. I gdy przeszłam do tego wyjaśnienia, po prostu złapałam się za głowę, kiedy sobie pomyślałam, co właśnie mi opowiedziano, co próbowano mi wmówić, albo jak próbowano pokierować moim zrozumieniem tej historii. I po prostu zaśmiałam się w głos i pomyślałam sobie, Rzymanek, ale ty się dałaś wkręcić. I to było świetne. A jeszcze lepsze jest to, że po tym liście Belli Baxter jest jeszcze nota edytorska od naszego autora, który postanawia opisać pewne rzeczy i jeszcze zrobić przypisy i jeszcze zwrócić uwagę, że właściwie to jest nieścisłość, a właściwie tak nie mogło być, bo coś tam, a patrząc na dokumenty takie i takie owakie, znowu powołując się na dokumenty, czyli na rzecz, którą w zdecydowanej większości przypadków uważamy za obiektywną i przedstawiającą nam jakąś prawdę o świecie, więc powołuje się na dokumenty, żeby powiedzieć nam, że coś tutaj w tej albo w tej narracji jest nie tak. Więc znowu podważa wiarygodność obu tych historii, które dopiero co nam przedstawił. Więc po prostu można, mózg może od tego eksplodować moim zdaniem, ale jest to po prostu świetny zabieg.
Tak, ja mam straszny mętlik w głowie teraz, a jeszcze nawet nie zaczęłam czytać tej książki, ale muszę ci powiedzieć, że chyba wyjątkowo nam się udało całkowitym przypadkiem właściwie, bo czytałyśmy te dwie książki równolegle, nie wiedząc jeszcze, że będziemy o nich razem opowiadać. Ale myślę, że one tak do siebie pasują, że jest to dosyć niesamowite i mam ochotę teraz przeczytać tę twoją książkę do pary, żeby mieć całość obrazu właśnie tego, o czym tutaj teraz rozmawiamy.
Tak, no bo jest to świetne, tak jak mówię, jest to świetnie napisane i ten pastisz tych wiktoriańskich powieści jest zrealizowany świetnie. No mamy tego głównego bohatera, który ma o sobie bardzo wysokie mniemanie, który no, opowiada nam tę historię i jest przekonany o tym, że go wysłuchamy i że uwierzymy mu na słowo, bo tacy jak on zawsze opowiadają historię tych, którzy są niżej, czyli w tym przypadku właśnie Belly Baxter, która no niby jest dzieckiem, a potem już im nie jest, ale zawsze jest kobietą i jest trochę naiwna, bo nie rozumie, na czym działa świat, więc trzeba ją albo przed czymś uchronić, albo coś jej wyjaśnić, albo przed czymś ją przestrzec, albo no i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te rzeczy, które są związane właśnie z tym takim kulturowo i konwenansowo niższym statusem kobiety, a Bella Baxter jest postacią po prostu niesamowitą i przezabawną. I to, jak ona wywraca wszystko do góry nogami właśnie przez te wszystkie transgresje, zarówno cielesne, byciu trochę tu i trochę tam, bycie trochę dzieckiem, trochę kobietą, bycie trochę w społeczności, a trochę poza nią. No nie trzeba tutaj już wiele, żeby zwrócić uwagę czytelnika na to, czy co jest z naszym światem nie tak i co jest tutaj w tej książce trochę wyśmiewane i co jest tutaj w tej książce krytykowane. A przy okazji, no nie jest to zrobione łopatologicznie, to nie jest w żaden sposób książka, która mówi książka z tezą, imperializm jest zły, tylko właśnie, no świetnie się przy tym bawimy, a przy okazji są tego rodzaju treści tutaj przemycone.
Myślę sobie o dwóch książkach jeszcze. Teraz właśnie powiedziałaś oczywiście, że tutaj inspiracja Frankensteinem jest dosyć oczywista i przypomniało mi się, że na naszym śląskim objazdowym klubie książki rozmawialiśmy kiedyś o Frankensteinie i też zwróciliśmy uwagę wtedy na to właśnie, co w tej powieści się dzieje pod kątem szkatułkowości i tego, jak przekazywane są te zdarzenia, które miały miejsce i kto właściwie nam opowiada tę historię, ile razy ona jest zapośredniczona jeszcze w obcym języku dla ludzi, którzy ją opowiadają, więc myślę, że to też jest bardzo właśnie no takie wiktoriańskie też zjawisko, można powiedzieć, ta zapośredniczona historia, ale myślę też sobie o Ludziach na drzewach Hani Yanagihary. To jest moim zdaniem jedna z najlepszych książek, jakie czytałam w życiu. Gdyby ktoś zmusił mnie, to byłoby straszne. To byłoby potworne, gdybym musiała zrobić taką listę, więc nie będę jej robić, ale gdybym musiała, to na pewno Ludzie na drzewach by się na niej znaleźli. I właśnie kiedy opowiadałaś, to myślałam sobie o tym, właśnie o takich subtelnych, z pozoru nieznaczących edytorskich decyzjach i wtrętach, które tak naprawdę mają ogromne znaczenie, ale potem zapominamy o tym trochę, że to, co czytamy, nie jest całkowicie neutralne, tylko ktoś siadł i zredagował nam tę opowieść, więc bardzo mi się to skojarzyło z tym, co powiedziałaś. I jestem ciekawa, czy jak będę czytać Biedne istoty, to ustrzegę się i będę cały czas mieć w głowie te twoje przestrogi, czy nie bardzo.
Ale to nawet nie są moje przestrogi, bo przed tym przestrzega sam nasz autor, nie autor, zaraz na końcu swojej przedmowy. Część dowodów przytaczam na końcu książki, większość jednak tutaj i teraz. Czytelnicy, którzy chcą tylko czegoś dobrego i prosto napisanego, powinni od razu przejść do właściwego tekstu. Zawodowi wątpiciele mogą znaleźć większą przyjemność w lekturze, jeśli najpierw przejrzą poniższe kalendarium. No oczywiście, że najpierw przejrzymy poniższe kalendarium, nie tyle dlatego, że jesteśmy zawodowymi wątpicielami, co po prostu, no chcemy to przeczytać, no nie? A ja potem jeszcze, jak czytałam tę niezwykle porywającą historię i tą narrację naszego McCandlesa, co chwilę wracałam sobie do tego kalendarium, żeby zobaczyć, gdzie w tej historii jestem i co się zaraz pojawi. Więc po prostu totalnie zostałam w to wszystko wkręcona. No i w ogóle McCandles, jego narrator jest... świetny, bo to jest ten nasz właśnie taki wiktoriański narrator, właśnie tak jak już mówiłam, że to jest człowiek, który ma wszystko pod kontrolą, jak to zawsze mają wiktoriańscy dżentelmeni. Chociaż to jest też takie ciekawe, bo on tak do końca tym wiktoriańskim dżentelmenem nie jest i to jest znowu taki jeden aspekt, na który mogłybyśmy sobie spojrzeć jeszcze krótko, bo mówiłaś oczywiście o kapitalizmie, więc to oczywiście kapitalizm i socjalizm to są tematy, które również u Greya się pojawiają, ale tutaj ogromne znaczenie ma również klasa. Klasa społeczna, bo nasz McCandles, nasz narrator jest lekarzem, więc trafia do bardzo takiej, no do bardzo prestiżowej grupy ludzi, dzięki czemu może jakoś podnieść swój status, bo pochodzi z bardzo biednej rodziny, jest po prostu biednym człowiekiem. Więc on próbuje się dostać właśnie do tego środowiska. No nie wychodzi mu to, o czym pisze, bo ubiera się nie tak, oczywiście nie zna nikogo, widać po nim, że mówi inaczej, słychać, że wysławia się nie tak jak trzeba. I ma tam na początku takie spotkanie z tym profesorem, który go tam prowadzi i on mu mówi, że jeśli tylko, mój drogi, zrobisz to, to i tamto, zaczniesz się lepiej ubierać, zaczniesz mówić tak jak my, to spoko, wyjdzie ci to, będziesz jednym z nas. I oczywiście to jest kłamstwo, bo nigdy mu się to nie udaje. Ale znowu Alistair Gray zwraca naszą uwagę na to, co jest możliwe, w jakich klasach społecznych. To potem też jest tematem tego, kim jest Bella, kim była, kim jest po tym, jak ją wskrzeszono i kim była, zanim popełniła samobójstwo. I jaką rolę ona miała do spełnienia, z jakiej rodziny się wywodziła. I jaką rolę bieda bądź bogactwo odgrywało w jej życiu, więc tutaj już można by było wchodzić w szczegóły, ale to jest też coś, na co Alistair Gray zwraca uwagę. No oczywiście na płeć. Tego, czym jest płeć, co dana płeć może, czego nie może, jak jest postrzegana, jakie konwencje ją obowiązują, jakie sztywne zasady, jakie oczekiwania i tak dalej, można by o tym mówić bardzo dużo. No i jeszcze na koniec może powiem o takiej totalnej oczywistości, no ale mamy tutaj relację pacjent-pacjentka, lekarz na wielu poziomach i w ogóle to, kim są pacjenci, jak są traktowani w służbie zdrowia, to już jest taki właściwie marginalny temat, ale bardzo wiele tych różnego rodzaju tematów społecznych można by sobie wyhaczyć w tej książce, która jest świetna, jeśli jeszcze tego nie powiedziałam, a oczywiście wiem, że powiedziałam, ale mówię, że jest świetna.
Ja się tak cały czas uśmiecham, bo właściwie wszystko, co ty mówisz, to mam ochotę przytaknąć i powiedzieć, a tak, to też było w zaufaniu, ale też nic na ten temat nie powiem.
No właśnie, bo jak ty mówiłaś o zaufaniu, to ja myślałam sobie, czytałyśmy tę samą książkę? Jakby chyba nie, ale
no
tak.
Właśnie wspominam fragment z zaufania, gdzie też jest mowa o przyciasnym żakiecie po matce i o tym, jak to widać, że to nie jest ubranie szyte na miarę i za pierwszą wypłatę właściwie weź dziewczyno, kup sobie coś, w czym będziesz lepiej wyglądać i właśnie jak to ubranie, jak akcent, jak wszystko ma wpływ na przynależność klasową i na właśnie to, jak inni nas widzą i jak będą o nas opowiadać, bo to znowu ciągle o to się rozbija, albo jak sami będziemy o sobie opowiadać. No ale ja już miałam więcej nic nie zdradzać, więc dobra, na tym poprzestanę. Myślę, że udało nam się was zachęcić, mam takie wrażenie, bo chyba nawzajem bardzo się zachęciłyśmy.
Ja to nakręciłam.
Strasznie, ja tak samo, więc mam nadzieję, że wam też dobrze się słuchało naszej rozmowy o tych dwóch świetnych i bardzo podobnych do siebie, a jednak różnych książkach. Mamy nadzieję, że po którąś, a najlepiej po obie sięgniecie. Czekamy jak zwykle na wasze komentarze na naszych mediach społecznościowych. Może macie już lekturę którejś z nich za sobą albo macie ją w planach. Dajcie koniecznie znać, napiszcie nam, co czytacie, co wam się podobało. Czekamy.
I mówimy wam do usłyszenia za 2 tygodnie.
Do usłyszenia.